Proszę o powstanie i modlitwą rozpoczniemy nabożeństwo. Panu Bogu naszemu chcemy dziękować. Dziękować za to, że jest dobry. Dziękujemy za to, że mogliśmy poznać Twoje imię, wspaniałe Jezus, którym jest zbawienie. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, że możemy być w tym miejscu, aby wspólnie razem wywyższać Ciebie, Panie nasz Boże. I chcemy to czynić. Jest to naszym pragnieniem, Panie nasz Boże, bo w tym jest nasze życie. Nasza relacja z Tobą, nasz związek z Tobą jest dla nas życiem. Dziękujemy, że możemy wszyscy razem Ciebie wychwalać. Błogosław każdego z nas. Panie nasz Boże, pomóż nam wyzwolić się od jakichś obciążeń, smutków, byśmy mogli skierować się tylko na Ciebie. Niech imię Twoje będzie uwielbione. Wszystko, co czynimy, niech będzie dla Ciebie miłe dzisiaj. Chwała i cześć. Amen. Panie Boże nasz, tak właśnie jak śpiewaliśmy w tych pieśniach, Panie nasz i Boże, jesteś wielki i wspaniały w tym, co otrzymaliśmy od Ciebie, co Ty nam dałeś. Panie Boże nasz, umarłeś za nas, a teraz my chcemy żyć właśnie takim życiem dla Ciebie. Panie Boże, Ciebie czcić i innym opowiadać o Tobie. Panie nasz i Boże, i dziękujemy, że wszystko zabezpieczyłeś, wszystko dałeś, co jest nam potrzebne do życia i do właściwej pobożności. Dziękujemy Ci, Panie nasz Boże, że jesteś wspaniałym naszym Bogiem. Chwała i cześć z ust nas wszystkich, Panie Boże. My jako Kościół wywyższamy Ciebie, wielkiego i drogiego nam Pana i Boga naszego. Alleluja. Chwała i cześć. Amen. Usiądźmy. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na naszym dzisiejszym nabożeństwie, które jest specjalne z kilku powodów. Po pierwsze jest specjalne, tak jak co niedzielę jest ono specjalne, dlatego że wierzymy, że jest wśród nas sam Pan Jezus Chrystus. Może niewidzialny, ale wierzymy w Jego obecność i odczuwamy Jego obecność. On obiecał, że gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imieniu Jego, tam jest On jest pośrodku. Więc jest wśród nas i to już czyni to nabożeństwo specjalnym. A poza tym jeszcze jest kilka innych powodów. Mamy też wśród nas wielu gości, widzę was wszystkich, widzę nowe twarze, serdecznie was wszystkich witamy. Może za moment jeszcze raz do tego wrócę, ale też jest i gość specjalny, jest im pastor, a też zarazem prezbiter, czyli jak w naszej terminologii biskup okręgowy, brat Władysław Wigłasz. Przywitajmy go serdecznie. A przybył do nas, oczywiście, żeby być razem z nami, bo przecież jesteśmy sporem, jednym z wielu tutaj w naszym okręgu lubelskim, ale też powód jest szczególny, bo dzisiaj będzie uroczystość ordynacji brata Mariusza Jarczyńskiego, a właściwie braterstwa Mariusza i jego małżonki Agnieszki Jarczyńskich. Dlatego, że do służby przystępuje się razem. To nie tylko, że ja jestem pastorem, ale także i moja małżonka praktycznie jest też jakby moją podporą, prawą ręką, pastorową. To się liczy w służbie, aby i mąż, i żona byli w tej służbie razem. Nie wyobrażam sobie, że można by tę służbę wypełniać samemu, bez małżonki. Ale o tym więcej, o tym wydarzeniu, o tej uroczystości więcej później powie nam nasz gość, prezbiter okręgowy. A teraz wrócę jeszcze do naszych gości. Zawsze mamy dla gości taki upominek, taki mini prezent i chciałbym poprosić, abyście podnieśli rękę do góry, wy, którzy jesteście po raz pierwszy wśród nas i chcemy wam przekazać taki skromny suwenir. Proszę bardzo. Kto był po raz pierwszy wśród nas? O, tam z tyłu, tutaj. Nie wszyscy podniesie rękę, ale i tak wiem, że jesteście po raz pierwszy. Taki skromny suwenir dla wszystkich naszych gości. Tutaj jeszcze, tak. Dobrze. Witamy was serdecznie wszystkich i chcemy, jedno życzenie mamy dla was, żebyście czuli się jak u siebie w domu. Tak właśnie patrzę po tutaj rzędach i widzę, że też jeszcze jednego gościa trzeba by nazwać z nazwiska i z imienia. To jest właśnie tutaj pastor z, jak się nazywa ta miejscowość zawsze? Siedliszcza. Witamy serdecznie razem ze swoją mamą. Witamy was. Bardzo gościnnie, kiedy tam jestem w pobliżu i zajadę, to oczywiście miła, gościnna atmosfera. i zawsze stół jest zastawiony. Także to taka właśnie prawdziwa polska, wschodniopolska czy lubelska gościnność. Dobrze, i kilka jeszcze ogłoszeń i szybko przejdziemy dalej, bo przecież przed nami jeszcze wiele rzeczy. Urodziny. Dzisiaj w środę urodziny ma Barbara Antolak. Życzymy Tobie, siostro, wielu Boże błogosławieństw. Akurat siostra Basia jest z Ryk, tam gdzie właśnie usługują Mariusz oraz Agnieszka. W środę nasze nabożeństwo jak zawsze, w piątek też jak zawsze wyjeżdżamy do Ryk na godzinę 17:00. Trzeba się z nami umówić, żebyśmy mogli się spotkać i zabrać samochodem. I teraz proszę uważać, bo jest bardzo ważne ogłoszenie. Mianowicie w sobotę spotykamy się z Jakubem Kamińskim. Kościoły lubelskie spotykają się właśnie z ewangelistą, z polskim ewangelistą Jakubem Kamińskim. Już nie muszę tej osoby bliżej przedstawiać, bo już go znamy. I na wiosnę jest wielka, wielka ewangelizacja wielotysięczna pod nazwą Czas Przełomu. Do tego czasu kilka razy spotykamy się z nim, żeby pomodlić się, żeby posłuchać też, co tam na bieżąco, jakie są sprawy. I właśnie w tą sobotę, proszę posłuchać uważnie, w tą sobotę o godzinie 16:30 spotykamy się na targach Targi Lublin. Adres jest Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. To by trzeba było sobie zapisać. Jeszcze w środę powtórzę, ale w środę oczywiście nie wszyscy są, więc by trzeba było teraz. Jest to może. O, jest tam Targi Lublin, ulica Dworcowa 11. Tam jeszcze brakuje numeru 11. Może tak dziewczynki wpiszecie, żeby już było. Tą sobotę jesteśmy razem z innymi kościołami i modlimy się razem właśnie o powodzenie tej wielotysięcznej, wielkiej ewangelizacji na wiosnę Czas Przełomu. Taka nazwa, dobra, wspaniała nazwa. Jakub Kamiński, wczoraj z żoną akurat trafiliśmy na wywiad z nim na TBN-ie. Wspaniale to powiedział, jak Pan Bóg go spotkał. No naprawdę, naprawdę Bóg chce go używać, a my mamy się o niego modlić. Dobrze, to chyba już. Aha, i w związku z tym, tak właśnie, trzeba krzyknąć. W związku z tym, tak właśnie zwracam się do siostry Jarosławy, ponieważ ona jest koordynatorem z naszego zboru właśnie w tej sprawie, tej ewangelizacji. 13 i 14 listopada, czyli przypada to w środę i w czwartek, mamy pościć właśnie o powodzenie tego całego przedsięwzięcia. Więc w Kościele znamy z Bożego Słowa, że Pan Jezus nauczał, że kiedy trzeba pościć, to trzeba pościć. I akurat to jest ten właściwy czas i potrzeba, aby modlić się i pościć o to przedsięwzięcie. W środę, tak jak to może. To może cały dzień, to cały dzień. Kto może sobie odpuścić obiad na przykład, bo ciężko pracuje, no to chociaż tyle. I więcej właśnie modlitwy w tym zakresie. O błogosławieństwo czasu przełomu z ewangelistą Jakubem Kamińskim. Dobrze, już skończyłem już te ogłoszenia, których sporo. Postańmy, zaśpiewamy pieśń i w trakcie tej pieśni złożymy nasze dary i ofiary dla pracy Bożej, którą czynimy przez ten Kościół.
Dziękuję Panie Boże za te dary, które mogliśmy zebrać, za to, że otworzyłeś nasze serce, po to, abyśmy uwielbili Cię tym, co mamy. Proszę Cię, Boże, abyś otworzył dzisiaj nasze serca na Twoje słowo w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Tego aktu ordynacji poproszę prezbitera, proszę bardzo, i o poprowadzenie tej uroczystości.
Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam Was w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Witam Was, przyjaciele, goście zaproszeni na dzisiejszą uroczystość. Częścią naszego uwielbienia, bo uwielbiamy naszego Pana Jezusa Chrystusa, co czyniliśmy teraz, oddajemy Mu hołd. Częścią uwielbienia jest to, by Jego porządek, by Jego wola mogła się realizować. W modlitwie pańskiej, gdy modlimy się, są tam takie słowa: bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Przed nami moment, uroczysty moment, szczególny, nazywamy to ordynacja, czyli wprowadzanie w Boży porządek, w Bożą wolę tych, których Bóg powołuje do służby. W tym Kościele dotyczy to dzisiaj brata Mariusza Jarczyńskiego, który jest jednym z liderów od wielu lat tutaj w tym Kościele. I za moment będziemy modlić się, by jako Kościół, jako liderzy Kościoła, jako przywódcy ogłosić Bożą łaskę, uznać fakt, że widzimy Boże namaszczenie, Boże powołanie i wyznaczyć Go do służby. Dzieje się to w sposób okolicznościowy, przez modlitwę, złożenie także ślubowania. Tak więc to będziemy czynić. Gdy Kościół ordynuje, modli się, wprowadza w Boży porządek, to uznajemy kilka faktów i o tym chcę tutaj wspomnieć. To są fakty związane z tym, że dana osoba poznała Jezusa Chrystusa, uwierzyła w Niego, to jest fundament, to jest oczywiste, jest prowadzona Duchem Świętym, ale poprzez wzrastanie w Kościele odkryliśmy, pokazała, że jest coś szczególnego, co Bóg włożył w jej życie, w jej serce, jest pewien potencjał, pewne obdarowanie, którym Bóg pragnie błogosławić innych. Wszyscy mamy głosić Ewangelię, mamy wydawać właściwe świadectwo, ale w służbie dla innych w Kościele Bóg wyznacza, Bóg powołuje. Jako Kościół, jako liderzy, jako starsi naszym zadaniem jest umożliwić rozwój i rozpoznać także obdarowanie, co miało miejsce i z radością dziś będziemy modlić się o naszego brata, który pełni już służbę także samodzielną, nie tylko tutaj w tym Kościele. Wy go osobiście znacie, przez wiele lat wam tutaj służy, współdziała z pastorstwem, prowadząc ten Kościół i pracę misyjną w tym regionie, za co Bogu jesteśmy wdzięczni jako Kościół zielonoświątkowy. Wprowadzając w służbę, w ordynację, stwierdzamy fakt, że jest Boże powołanie, namaszczenie nad daną osobą, że dana osoba została sprawdzona w próbie, bo już ponad rok czasu był kandydatem, to nazywamy, na diakona Kościoła Zielonoświątkowego, czyli był to okres próby, sprawdzenia się, a jednocześnie wzięcia już odpowiedzialności przed Kościołem, także przed przywódcami za służbę, za zadania, które wypełnia. Także stwierdzamy fakt nienaganności w dotychczasowej pełnionej służbie. Stwierdzamy fakt, że zostało nabyte doświadczenie, jest mądrość, żeby brać odpowiedzialność za wierzących, za tych, którzy nawracają się do Pana Jezusa Chrystusa, za prowadzenie spotkań, prowadzenie pracy misyjnej, w tym przypadku w Rykach. I także przez ordynację, przez modlitwę stwierdzamy fakt, że miało miejsce przygotowanie duchowe i merytoryczne. To, które jest potrzebne, rozwój stale powinien mieć miejsce dla nas, liderów, przywódców, ale na tym etapie stwierdzamy ten fakt i widzimy Boże namaszczenie, przyglądając się wcześniej służbie, mając kontakt. I modląc się, błogosławimy, wyznaczamy do służby, obdarowywujemy, czy Pan Bóg obdarowuje, ale jako Kościół także zaufaniem i autorytetem, by w imieniu Kościoła służyć innym, by wydawać właściwe świadectwo. Ale jest to także odpowiedzialność przed Kościołem, przed przełożonymi za pełnioną służbę, by była czyniona w sposób właściwy, tak jak nam mówi Boże Słowo. Tak więc z jednej strony radość, mam szersze możliwości, czy one się poszerzają do służby, z drugiej strony Boże, odpowiedzialność, potrzebuję Twojej łaski, Twojej pomocy, potrzebuję pokory, by służyć. Tak więc tymi może słowami. W Bożym Słowie widzimy te momenty, gdy w Dziejach Apostolskich, gdy byli wyznaczani liderzy do służby, mamy różne określenia, starsi, diakoni, prezbiterzy, biskupi, to na różnych etapach służby. Dziś jest ten etap nie pierwszej służby, bo ta pierwsza służba w Kościele tutaj już miała miejsce jako starszy, jako lider i dał się poznać. Gdyby tego nie było, pewnie dziś tej modlitwy tutaj byśmy nie mieli, bo poprzez służbę w lokalnej społeczności dajemy się poznać, nasze serce, gotowość do służby, mądrość, łaskę Bożą, działanie Ducha Świętego. Dziś jesteśmy w etapie, że jako Kościół rozpoznaliśmy powołanie i będziemy modlić się, by nasz drogi brat stał się diakonem Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. A zatem to już teraz ten moment, by zaprosić naszego brata. Bracie, zapraszamy Cię. Niech małżonka też już tu z przodu przyjdzie. Później będziemy także modlić się o Agnieszkę razem o Was, ale ordynujemy mężczyzn w Kościele. Wobec tego tutaj stan. Poproszę pastora zboru, prezbitera Marka Łukiewicza, by dołączył do mnie i poprowadzimy ten uroczysty moment. W tej chwili, drodzy zgromadzeni, całe niebo i my tutaj obecni będziemy świadkami ordynacji, czyli okolicznościowej modlitwy o naszego brata Mariusza Jarczyńskiego. Ordynacja odbędzie się poprzez czytanie tekstów Słowa Bożego i modlitwę z nałożeniem rąk oraz błogosławieństwo. Czytanie słowa i modlitwę poprowadzą prezbiter Marek Wołkiewicz i moja osoba jako prezbiter okręgowy Władysław Wigłasz. Poproszę wszystkich, powstańmy do czytania tekstów słowa. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana im jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Czytanie z pierwszego listu Tymoteusza, z trzeciego rozdziału. Również diakoni mają być uczciwi, niedwolnicowi, nienałogowi pijacy, niechciwi brudnego zysku, zachowujący tajemnice wiary wraz z czystym sumieniem. Najpierw odbędą próbę, a potem, jeśli się okaże, że są nienaganni, niech przystąpią do pełnienia służby.
Kolejny fragment z pierwszego listu Tymoteusza. Oto się troszcz, w tym trwaj, żeby postępy twoje były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz, i tych, którzy cię słuchają.
Kolejne czytanie również z listów do Tymoteusza. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Rąk na nikogo pochopnie nie wkładaj. Nie bądź też uczestnikiem cudzych grzechów. Siebie samego czystym zachowaj. I bądź czujny we wszystkim. Cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Oraz staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik, który wykłada należycie słowo prawdy.
I jeszcze jeden fragment z pierwszego listu Piotra, rozdziału 5, gdzie czytamy tak. Paście trzodem Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu. Nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Drogi bracie Mariuszu, teraz chcemy zwrócić się do ciebie z zapytaniem. Jest to moment ślubowania. Pouczeni przez Słowo Boże, pytamy ciebie przed Bogiem i Jego Kościołem. Czy przyjmujesz urząd diakona, na który cię Pan powołuje i chcesz go według woli Bożej wiernie pełnić?
Czy przyrzekasz być wierny Panu Jezusowi Chrystusowi i nie opuszczać ludu Bożego w dniach dobrych, jak i trudnych, i być Jego sługą i duchowym przywódcą?
I jeszcze jedno pytanie. Czy ślubujesz Ewangelię o Jezusie Chrystusie wiernie głosić, ustanowienia Chrystusowe godnie sprawować, tajemnicę rozmowy duszpasterskiej zachowywać i być posłusznym swoim przełożonym w Panu? Zgodne ślubowania, cieszymy się, przecież nie mogło być inaczej, skoro służy i ma serce, by służy innym. I teraz chcemy modlić się. I to nie jest, my tutaj z przodu jako liderzy będziemy modlić się o naszego brata, ale cały Kościół niech się modli, niech błogosławi, wołając do Pana, Panie, udziel łaski, okaż miłosierdzie. Ale najpierw poprosimy naszego brata, aby on poprosił Boga o łaskę, błogosławieństwo i później będziemy modlić się o niego.
Dziękuję Ci, Panie Jezu, że w tej chwili mogę tutaj być, Panie.
Halleluja.
Że aż dotąd prowadziłeś mnie i wierzę, że dalej to będziesz czynił, Panie. Dziękuję Ci za to, że błogosławisz mnie i wiele razy to okazywałeś mi w moim życiu, że tak troszczysz się o mnie, o moją rodzinę i dziękuję Ci za to, że, Panie, znalazłem się w tym miejscu, Panie. Nie chcę, Panie, robić kariery, ale chcę służyć, Panie, innym i po to tutaj stoję, Panie. Dlatego, że wierzę, że powołałeś mnie do tego celu, aby pomagać innym, Panie, aby poznali Ciebie, żywego, prawdziwego Boga. Amen.
Amen. I teraz modlimy się. My jako liderzy położymy ręce na naszym bracie, będziemy modlić się. Pastorze Marku, poprowadź najpierw modlitwę, później ja się pomodlę.
Tak, Panie i Boże nasz, Halleluja. Uważamy to za zaszczyt, że możemy prowadzić brata Mariusza tak całkiem oficjalnie teraz do służby dla Ciebie i dla Twojego Kościoła, dla Twojego ludu. Panie i Boże nasz, dziękujemy Tobie, że go wybrałeś. Panie nasz Boże, wielu było, ale Ty właśnie jego wybrałeś, bo uważałeś, że jego serce jest właśnie takie, jest sercem sługi, jest sercem człowieka, który kocha Ciebie i który kocha ludzi, którym chce służyć. Panie Boże, dlatego my chcemy go błogosławić w imieniu Twoim. Panie Boże, i chcemy prosić Ciebie, Panie nasz, abyś dał mu mądrości, odwagi, cierpliwości. Panie Boże, w tej służbie, która jest trudna. Panie Boże, Ty wiesz sam, że jest to trudna służba i że potrzebujemy szczególnego Twojego pomazania. Niech to pomazanie, Panie Boże, spoczcie na nim i niech wszyscy wokół widzą, że Ty go prowadzisz i że Ty go namaściłeś. Amen.
Amen. Tak, drogi Ojcze, Panie Jezu, głowo Kościoła, prosimy Cię o to, aby nasz brat, którego powołałeś, złożyłeś obdarowanie w nim, by w 100% z Twoją pomocą, z łaską Bożą mógł wypełnić Twoje zamiary, Twoją wolę, tam gdzie go posyłasz, gdzie służy, gdzie jeszcze go poślesz. W imieniu Jezusa modlimy się, Panie, o namaszczenie ponad jego życiem, namaszczenie Ducha Świętego. Niech zawsze kieruje się tym, jak Ty go poprowadzisz. Niech kroczy Twoją drogą, niech szuka łaski u Ciebie. My go błogosławimy dzisiaj, drogi nasz Panie, i prosimy Ciebie, zachowaj go czystym, jego serce pokorne, bo Ty masz dla niego swoją drogę i chcesz używać go. Niech przez, Panie, jego głoszenie, przez jego modlitwę, jego usługiwanie dzieją się wielkie rzeczy, dzieją się cuda, drogi Panie. Modlimy się o to, że tam, gdzie będzie miła woń Chrystusa, poznania naszego Pana będzie się rozchodzić. Panie, modlimy się, uzdalniaj go jeszcze bardziej, wyposażaj go jeszcze bardziej, obdaruj go Duchu Święty jeszcze bardziej. Modlimy się, Panie, o jego dom, jego rodzinę także, drogi Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za dotychczasową wierność i niech pozostanie wierny Tobie cały czas. Błogosławimy naszego brata w imieniu Jezusa Chrystusa i ustanawiamy go diakonem naszego Kościoła, Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. Niech z radością, z odwagą służy Tobie, a Ty będziesz się przyznawał. Błogosławimy Cię w imieniu Jezusa. Głośno razem, podnieśmy głos jako Kościół, wołajmy, niech Pan mówi, niech słowo także będzie dla Niego. O Jezus, Jezus, błogosławimy. Korialosi petefetion to szoto bossa halava sedia, szorabala kasedi kishara kasedia. To dopiero początek. Pan Ci chce powiedzieć, że ma więcej dla Ciebie, ale bądź wierny. Współdziałaj z Nim, bądź otwarty na Jego działanie. Bądź człowiekiem odwagi, posłuszeństwa, pokory, a On Cię poprowadzi. Będziesz oglądać rzeczy, o których marzysz, o które się modlisz. One się będą działy. Pan będzie dawał tych, którzy też będą Cię wspierać. Otoczy Cię murem modlitwy. To nie będzie widoczny mur. Nawet nie będziesz wiedział, kto to będzie czynił, ale będą ci, którzy będą wołać, modlić się, wstawiać o Ciebie, żeby Twoja służba była zwycięska. Pan ma dla Ciebie dobre rzeczy. Trzymaj się Jego wiernie. Twoje serce niech będzie otwarte na Jego działanie. A gdy przyjdą sytuacje, gdzie nie będziesz wiedział, co czynić, oczekuj. Nie działaj nigdy bez Bożego impulsu. Niech to nie będzie ludzkie działanie, bo On się nigdy nie spóźni. On zawsze w właściwym czasie poprowadzi, będzie otwierał drzwi, które mają być otwarte przed Tobą, a które mają być zamknięte, będzie zamykał. On Cię będzie wyposażał. Twój Pan, otwórz się szeroko na Ducha Świętego. On Cię uzdolni do wszystkiego, co masz wykonać. Dzięki Ci. Panie nasz. Błogosławimy naszego brata. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan swoje oblicze nad Tobą i niech Ci będzie miłości. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niechaj da Ci pokój. Niech Ci błogosławi Bóg Wszechmogący,
Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
Amen.
Amen. Czekaj.
Mam ten przywilej jako prezbiter okręgowy, członek Naczelnej Rady Kościoła, by w tym momencie, drogi bracie Mariuszu, w imieniu biskupa, prezydium Naczelnej Rady Kościoła, wszystkich duchownych całego Kościoła złożyć Ci gratulacje, życząc Ci Bożego błogosławieństwa. Witaj w teamie, witaj wśród nas już w sposób formalny. Wspólnie razem pracujemy, nasz kolego w służbie. Błogosławimy Cię, a tutaj wręczam akt ordynacji, akt z dzisiejszej modlitwy. To dla Ciebie świadectwo ordynacji na diakona Mariusza Erczyńskiego. Data urodzenia: został ordynowany na diakona Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 10 listopada 2019 roku w zborze Oaza w Lublinie. I osoby, które modliły się, ich podpisy, to jest dokument dla Ciebie.
No i tak jak ja mówiłem, że tę służbę sprawujemy razem z naszą małżonką, poproszę Agnieszkę, aby dołączyła teraz do teamu, jak brat prezbiter okręgowy to świetnie wyraził, i pomodlimy się teraz o ich wspólnotę właśnie. I poproszę moją małżonkę, która dobrze rozumie, doskonale rozumie, co znaczy być po prawej stronie właśnie, czy to pastora, czy diakona, czy tego, który służy, i proszę o Twoją modlitwę.
Pomodlę się, ale kochani, kiedy tutaj modliliśmy się, to miałam takie widzenie i takie słowo, że widzenie było takie, że jest piękna jakaś taka łąka i po środku jest bardzo wąska ścieżka. I z przodu idzie Pan Jezus, a z tyłu Mariusz. I głos taki: wszedłeś na moją bardzo wąską ścieżkę, ale ja będę Ciebie prowadził i prowadzę Cię przez wszystko zwycięsko. Takie słowa. Bóg jest niesamowity. Oddajmy Bogu chwałę, nie wstydźmy się klaskać dla Bożej chwały, bo On jest życiem naszym, przecież dzięki Niemu żyjemy. Panie, my Ci dziękujemy dzisiaj za naszych braterstwa Jarczyńskich, Panie. Bardzo ich kochamy, Panie, bo służą Tobie w bojaźni Bożej i oddajemy ich Tobie teraz, Panie, na każdy dzień życia, czy to w trudzie, czy w szczęściu, tak jak Ty prowadzisz, Panie Boże, ale zawsze zwycięsko, choć jest to wąska ścieżka, usłana różnymi rzeczami, Panie, ale przez wszystko Ty przeprowadzasz, bo Ty jesteś Bogiem, który kochasz, Panie, a Twoja miłość nie pozwoli, Panie, niszczyć nas. To Twoja miłość sprawia, że mamy jeszcze więcej miłości do ludzi, jeszcze więcej cierpliwości, Panie. Niech tak będzie w ich życiu, całe życie. Panie Jezu, i ochroń ich od wszystkiego, co Ciebie nie chwali. A przede wszystkim, Panie Boże, niech będą zakochani w Tobie całe życie, Panie, i niech tak służba będzie pełniona z miłości do Ciebie i do ludzi. W imieniu Pana Jezusa i w Duchu Świętym. Amen. Cały Kościół powiedział amen.
Mamy też kwiaty jako wyraz naszej miłości dla Was. Przyjmijcie to, te piękne kwiaty dla tego pięknego dzieła, które jest... Może chcielibyście coś powiedzieć na koniec? Dwa słowa.
Kochani, bardzo jestem wdzięczny Bogu za to, tak jak już modliłem się, że aż dotąd prowadził mnie Jezus Chrystus i wierzę, że dalej to będzie. Znalazłem się tutaj w tym miejscu. Od już wielu lat jestem tutaj w kościele i kiedyś z żoną modliliśmy się, żeby nas Bóg gdzieś postawił do jakiejś służby, że nie chcemy tylko przychodzić do kościoła, przyjść. Oczywiście fajnie jest modlić się, śpiewać razem, coś robić razem, ale chcieliśmy coś więcej i tak po prostu się stało, że Bóg niespodziewanie dla nas odpowiedział na naszą modlitwę i teraz możemy mieszkać w Rykach, możemy tam służyć ludziom, którzy nie poznali jeszcze Chrystusa, ale też i tym, którzy już poznali. Jestem Bogu za to wdzięczny, jestem wdzięczny całemu Kościołowi, całemu tutaj naszemu zborowi. Dziękuję Bogu za wszystkich, dziękuję prezbiterowi, mojemu pastorowi, pastorowej, moim rodzicom, mojej rodzinie, że mogli dzisiaj być tutaj razem ze mną. Jestem bardzo wdzięczny wam wszystkim za to, że widziałem też wasze serce, które i ludzi, którzy chcą też pomagać w Kościele. I wiedzcie, że Bóg patrzy na serce i wśród was też jest wielu ludzi, którzy też mogą być w tym samym miejscu, co ja teraz. I Bóg was chce też użyć, tylko musicie postawić kroki, zaufać mu, tak jak my z żoną to zrobiliśmy. Po społeczności, po nabożeństwie jest przygotowany też obiad dla wszystkich, kawa, herbata, także wszystkich zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była pierwsza część nabożeństwa, przed nami druga część nabożeństwa, część, które będzie czytane i głoszone Słowo Boże. I po pieśni zapraszam znowuż prezbitera o podzielenie się z nami Słowem Bożym. A śpiewam pieśń jaką? Ty jesteś Wszechmogący.
Drodzy, wygodnie. Teraz jeden z najważniejszych elementów naszych nabożeństw. Czas uwielbienia naszego Pana jest szczególny. Dzisiaj także okolicznościowa modlitwa czymś ważnym, szczególnym. Ale ponad wszystko czas zwiastowania Bożego Słowa jest fundamentem, gdy chodzi o Kościół, bo poprzez Boże Słowo poznajemy, kim On jest, poprzez Boże Słowo dowiadujemy się, jakie są Jego plany, zamiary względem nas. Tak więc jest to rzecz ważna i także dowiadujemy się z Bożego Słowa, że poprzez to Słowo czytane, zwiastowane, głoszone, Pan Bóg buduje wiarę w naszych sercach, która jest potrzebna do tego, żeby mieć relację z Nim i żeby przyjąć wszystko to dobre, co On ma dla nas. Czy wierzycie, że On ma dobre rzeczy dla nas? Naprawdę? Tak, On ma najlepsze rzeczy, nie tylko dobre. On ma najlepsze rzeczy dla nas. I w tym temacie, czy może nie w tym temacie bezpośrednio, ale chcę zwiastować o czymś, co jest fantastyczne, co jest dobre, co jest koniecznością naszego życia. Otwórzmy list do Rzymian i tutaj posłużę się jednym wersetem wybranym spośród różnych rad, wskazań, napomnień do naszego chrześcijańskiego życia. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 11. Krótka myśl, wezwanie, gdzie czytamy tak. W gorliwości nie ustając, płomienni duchem Panu służcie. Inne tłumaczenia przekazują tak, że nie ustawając, bądźcie płomiennego ducha, Panu służcie. Rozpaleni duchem, Bożym duchem, służcie Panu. Życie tutaj na ziemi to nie jest kwestia tylko przychodzenia do kościoła, zbudowania się, śpiewania pieśni, chwalenia Pana, jest coś więcej. To jest relacja z Jezusem Chrystusem jako Synem Bożym, którego Pan Bóg nam posłał. I to jest też służba, użyteczność nasza, efektywność w tym, by innym mówić o Jezusie Chrystusie. I tutaj jest mowa o tym, że mamy nie ustawać w naszej determinacji, gorliwości, pragnieni, by napełnieni Duchem Świętym służyć Panu, żyć dla Niego, wydawać świadectwo, pokazać innym, jak chrześcijaństwo powinno wyglądać. To oparte na Bożym Słowie. W naszym kraju wiele osób wydaje różne świadectwo o tym, jak w ich mniemaniu chrześcijaństwo wygląda. I nie zawsze jest to zgodne z Bożym Słowem. Ale mamy Boże Słowo, dlatego powiedziałem, ten czas w oparciu o Boże Słowo zwiastowania jest ważny, bo dowiadujemy się prawdę, w ten sposób wiara może wzrastać w naszych sercach. W liście do Efezjan jeszcze jedna myśl na początek, 5 rozdziale i 18 wersecie czytamy w odniesieniu, a później tylko się też krótko odniosę do dłuższego fragmentu w odniesieniu do różnych też rad, napomnień, wskazań, postępowań w życiu. Czytamy tak, bądźcie pełni ducha, bądźcie pełni ducha, płomiennego ducha, Panu służcie, płomienni duchem Panu służcie. I by służyć Bogu, by żyć dla Niego i były efekty tego, potrzebujemy Ducha Świętego, który musi rozpalać nas, naszego ducha. Musi zapalać, uczynić nas gorliwymi, by chcieliśmy, by mieliśmy świadomość, jak ważnym jest to, że Bóg Wszechmogący Ojciec zaufał nam, by głosić Ewangelię. A Ewangelia ma moc, by zmieniać życie, serce ludzi.
Ewangelia dziś, dobra nowina o Jezusie, o tym, że jest łaska Boża, że jest pomoc, że jest miłosierdzie, dziś może zmienić twoje myślenie, twoje serce, twoje życie, wlać radość, wlać pokój i możesz dziś nawiązać relacje z Jezusem Chrystusem, który jest tutaj obecny, bo w Jego imieniu jesteśmy zgromadzeni i twoje życie od tego momentu, od dziś już nigdy nie musi pozostać takie same. Nie będzie gorsze, będzie lepsze, będzie bardziej błogosławione. Ale potrzebujemy Ducha Świętego i Kościół, bo chcę skupić się na Kościele, Kościół składa się z ludzi, by być efektywny, potrzebuje Ducha Świętego. W liście do Rzymian 14:17 czytamy, że Królestwo Boże, czyli Boże działanie pośród nas, doświadczanie Boga, to nie są sprawy ziemskie, przyziemne, egzystencjonalne, materialne. To nie pokój, to nie napój, to nie pokarm i napój, ale co to jest? Sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Duch Święty musi nam pomóc, wspierać nas, by przeżywać obecność Boga w naszym życiu. Zamysłem też w liście do Rzymian 8:6 czytamy: pragnieniem ciała jest śmierć, albowiem zamysł, pragnienie, dążenie ciała to jest śmierć, ale zamysł, pragnienie, zamiar Ducha, Bożego Ducha, którego Bóg każdemu daje, chce dać, to jest życie i pokój, bo do pokoju zostaliśmy powołani w relacji z Bogiem, a ten pokój możemy mieć poprzez nawiązanie relacji i załatwienie tych rzeczy, które czynią niepokój w naszym życiu. Poprzez poproszenie Jego o to: Panie Boże, oczyść, wybacz, zabierz z mego życia to, co czyni niepokój. To jest grzech, to jest niewłaściwa postawa, to jest nieposłuszeństwo. I niech Książem Pokoju, Pan Jezus Chrystus, przyjdzie i wypełni mnie. I dalej, by realizować nasze życie, potrzebujemy wsparcia działania Ducha Świętego. Kościół i kilka takich myśli, którymi teraz podzielę się, będą takowe. Kościół zaistniał, rozpoczął swe działanie, zaistniał poprzez ponadnaturalne, ponadludzkie i ponadlogiczne dzieło Ducha Świętego. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, tam jest początek. To jest początek Kościoła chrześcijańskiego. To jest fundament. I to się stało w suwerenny, ponadnaturalny, ponadludzki, człowiek tego nie zaplanował, ponadlogiczny nawet sposób. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 1-4 wersety nam mówią o zesłaniu Ducha Świętego, szum z nieba, języki ognia, zaczęli modlić się apostołowie i zgromadzeni tam ludzie, 120 było, innymi językami. To dzieje się dla osób, które zrozumiały, że sensem życia jest Jezus Chrystus. Uczniowie i tych 120, którzy doświadczyli napełnieni Duchem Świętym, najpierw mieli relację z Chrystusem. A Chrystus im powiedział, pokazał, co czynić. Potrzebujecie mojej mocy, bo ja odchodzę. Ma obecność objawiać się będzie w waszym życiu poprzez obecność Ducha Świętego. Tak więc na początku jest włączenie w Kościół, tak zwane nowonarodzenie. Bo człowiek poprzez grzech duchowo jest martwy. Niezależnie, co będziesz robić, niezależnie ile będziesz robić, jak będziesz robić, gdy chodzi o życie religijne, udział w Kościele, dopóki nie podejmiemy decyzji świadomej, jestem zgubiony, jestem oddzielony, jestem grzesznikiem, potrzebuję ratunku. Jezus przyszedł mnie uratować. Dopóki nie poproszę: Panie Jezu, uratuj mnie, to jestem stale duchowo martwy. Nie mam relacji z żywym, świętym Bogiem. To się dzieje przez decyzję człowieka, uznanie Chrystusa tym, który umarł, zmartwychwstał za nasze grzechy i uczynienie Go swoim Panem i prośbę o to, by wybaczył grzechy. Wtedy jesteśmy włączeni w Kościół. Nie myślę teraz o Kościele z nazwy, tym tutaj innym. Każdy Kościół, który głosi prawdę Bożej Ewangelii, jest Bożym Kościołem na obliczu tej ziemi. Dlatego jesteśmy braćmi i siostrami. Tak więc musimy być włączeni w Kościół, by ponadnaturalne dzieło Ducha Świętego mogło działać w naszym życiu poprzez nas w Kościele. Bo Bóg w Kościele nie działa tylko, i to są może wyjątki, całkiem suwerennie działa poprzez tych, którzy są w Kościele. poprzez dzieci Boże, poprzez przywódców, liderów, poprzez każdego. Gdyż Duch Święty każdego chce wyposażać, użyć do tego, by błogosławić kogoś innego. Tak więc najpierw musimy być włączeni w Kościół, narodzić się, podjąć decyzję: Jezu, wybieram Ciebie, chcę realizować życie z Tobą. Stać się częścią Kościoła, narodzić się na nowo, znowu jest to poprzez ponadnaturalną pracę Ducha Świętego, bo to On przekonuje w oparciu o Boże Słowo, że jestem zgubiony, że jest jedyna droga, tą drogą jest Pan Jezus Chrystus. Muszę uznać Go swym Panem, Zbawicielem. To Duch Święty pokaże mi, że nie Kościół taki czy inny zbawia, ale zbawia Jezus Chrystus. Wszędzie tam, gdzie jest głoszony. Jeżeli wiarę złożę w Nim, doświadczam ratunku, pomocy. To Duch Święty pokazuje mi, że nie chodzi o informacje o Bogu w mym życiu, ale o relację z Bogiem. Żeby mieć żywą, autentyczną relację, słyszeć, doświadczać Jego. To wszystko czyni Duch Święty. Jest to ponadnaturalne Jego dzieło. I On to czyni nawet wtedy, gdy jeszcze nie mamy świadomości i nie prosimy specyficznie o Niego. On to czyni, bo On wykonuje wolę Ojca. A wolą Ojca jest ratunek każdego człowieka. Jest pokazanie miłości Bożej, dotarcie z tym przesłaniem Bożej miłości. Tak więc Kościół zaistniał poprzez ponadnaturalne, ponadludzkie i ponadlogiczne dzieło Ducha Świętego. Druga myśl, Kościół, by żyć, by funkcjonować, potrzebuje Ducha Świętego. Wierzący ludzie, nie tylko start, początek. Można uruchomić samochód, jakieś urządzenie, ale później dalej trzeba energii, paliwa, jakichś działań, by jechać dalej, by korzystać z tego. Tu nie chodzi o to, by zapalić samochód i niech sobie on tam pyrka i stoi na parkingu. I nigdzie nie zmierzamy. Przed nami jest droga, jest cel, są wyzwania, zadania. I Kościół ma zadanie do wypełnienia. To jest misja głoszenia Ewangelii, docierania do ludzi z Bożą miłością. Dlatego prowadzone są różne prace misyjne w regionie, między innymi w Rykach, gdzie brat Mariusz, o którego się modliśmy, rozpoczął, czy tam kontynuuje pracę, która została rozpoczęta, by Ewangelia była głoszona, by ludzie mogli usłyszeć o Bożej miłości, ale by to czynić jako Kościół, jako ludzie Kościoła, część Kościoła, potrzebujemy Ducha Świętego. W drugim liście do Koryntian 3:6 czytamy, że litera zabija, a Duch ożywia. Boży Duch ożywia. Może znać prawdy Bożego Słowa. Ale jeżeli Boży Duch tego nie ożywi w twoim sercu, będzie to jak martwa litera. Będzie to informacja. Świadomość tylko będzie, a nie przełoży się to na aktywne działanie, na życie. A przecież o to chodzi. Gdy Jan Chrzciciel nauczał Ewangelia na 1 rozdział 32-33, to mówił o Jezusie: to On was będzie napełniał, chrzcił Duchem Świętym. Jezus później przekazuje nauczanie dalej w Dziejach Apostolskich. Będziecie ochrzczeni, oczekujcie, potrzebujecie Ducha Świętego. Nauczanie apostołów, macie być pełni, to z Efezjan, co czytam inne, pełni Ducha Świętego. Tak więc, by żyć, by funkcjonować, potrzebujemy Ducha Świętego. On nas wspiera, On otwiera umysł. Boże Słowo mówi, jeśli brak nam mądrości, mamy modlić się o mądrość. Będzie nam dana. Bardzo chętnie Bóg daje mądrość, gdy prosimy o to. Jak to się dzieje? Duch Święty przychodzi, bo On jest duchem mądrości, duchem rady, duchem poznania i daje nam tę mądrość. Muszę być otwarty, pragnąć tego z wiele sytuacji, gdzie nie wiemy, co zrobić, jak wybrać, jak przeciwstawiać się czemuś. On daje mądrość, a zatem potrzebujemy, by żyć, by rozwijać się Ducha Świętego, czyli by jechać. On jest jak paliwo w samochodzie, które sprawia, że gdy nastąpiło nowo narodzenie, silnik zapalił, ja mogę jechać. Ważna tutaj rzecz, żeby powiedzieć: Panie Jezu, siądź za sterem samochodu. Ja siądę z boku, prowadź mnie. To czyni Duch Święty. Jezus obecny fizycznie nie jest tutaj, ale Duch Święty, którego On zapowiedział i posłał, On to czyni. On dokładnie czyni wolę Jezusa Chrystusa i chce czynić w swoim życiu. Duch Święty zawsze, gdy przychodzi, wskazuje na Jezusa Chrystusa, nigdy na siebie tylko. Bo Jezus ma być uwielbiony, bo to On zapłacił cenę na krzyżu. Duch Święty przypomina, co Jezus nam mówił, co zapowiedział, daje zrozumienie tego. To jest Jego rola. On służy. Tak jak Kościół ma służyć innym, jak liderzy mają służyć innym. To nie chodzi o ludzi, o osoby. To chodzi o Tego, który jest głową Kościoła, a my tylko w namaszczeniu Bożym pragniemy służyć. Trzecia myśl. Kościół, by się rozwijać, by dojrzewać, nie tylko by żyć, ale by się rozwijać i dojrzewać, bo dobrze wiemy, gdy życie zaistnieje normalnym, naturalnym procesem, jest wzrost, dojrzewanie. Są różne etapy i gdy to się nie dzieje, wtedy wiemy, że jest jakaś tragedia, coś jest nie tak i jest to przykre i smutne. Tak samo Kościół, Twoje życie jako część Kościoła przez nowonarodzenie, będąc w Kościele, potrzebujesz tego, ja tego potrzebuję, by się stale rozwijać i by dojrzewać. Bo dojrzewać, stać się bardziej dojrzałymi. List do Rzymian 8,14, apostoł święty Paweł powiada tam tak, ci, których Duch Boży, Duch Święty prowadzi, są dziećmi Bożymi, są synami Bożymi. Jest tam użyte słowo, które mówi o dojrzałości, o synach, którzy biorą odpowiedzialność, ponoszą odpowiedzialność. W Ewangelii Jana, gdy czytamy, że ci, którzy przyjęli Pana Jezusa, to jest pierwszy rozdział, ci stali się dziećmi Bożymi, tam jest użyte inne słowo, które mówi o dziecku, które musi uczyć się dojrzewać, dojść do pewnego stanu. Ale tutaj jest mowa w liście do Rzymian o synach, o osobach, które są dojrzałe, biorą odpowiedzialność i to czyni Duch Święty. Gdy On nas prowadzi, prowadzi do dojrzałości, do odpowiednich zachowań, do właściwego wydawania świadectwa, do właściwego poznania, zrozumienia Bożego Słowa. Kościół ma się rozwijać i dojrzewać. Dlatego w pierwszym liście do Koryntian, gdy czytamy o darach Ducha Świętego, 14 rozdział, to jest pierwszego listu do Koryntian, to tam na początku w dwóch wersetach czytamy, że mamy starać się o to, by prorokować. Dlatego, że proroctwa służą ku budowaniu i ludzi, i Kościoła. Do wzmacniania. One temu służą. I dlatego Kościół czy osoby w Kościele stają się dojrzałe. To w pierwszych tam czterech czy pięciu wersetach znajdziecie, gdzie jest mowa, starajcie się usilnie o to, aby prorokować. I jest mowa o tym, że kto prorokuje, ten ludzi buduje, czy zbór, Kościół buduje, wzmacnia. W 12 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, w 7 wersecie czytamy, że w Kościele ma przejawiać się Duch, Boży Duch, ze swymi darami, swym działaniem. Po co? Jest tam powiedziane, dla wspólnego pożytku. Jest to dla pożytku, dla dobra mojego i Twojego. Dlaczego? Bo Kościół ma się rozwijać, Ty i ja. Mamy dojrzewać, nie być stale dziećmi, które nie wiedzą, czego chcą, ale mamy wiedzieć, znać wolę Pana, wiedzieć, czego On chce. Tak więc po to jest Duch Święty dany. Gdy w Dziejach Apostolskich była taka sytuacja, 5 rozdział, 3 werset, Ananiasz Safira, że pokombinowali, Piotr wtedy mówi, okłamaliście Ducha Świętego. A jako wynik tego działania, co się wydarzyło, czytamy, że przyszła bojaźń Boża, lęk, strach, nie przerażenie, tylko świadomość, że potrzebujemy Ducha Świętego, właściwego sposobu postępowania, prawości, posłuszeństwa, by podobać się Bogu, by przez nas mógł działać. I nie mogę tu nic po ludzku kombinować. To jest po to, Duch Święty właśnie jest po to, byśmy się rozwijali, dojrzewali, byśmy nie byli stale dziećmi, używając kolokwializmu, czy chrześcijanami będącymi w piaskownicy. Ale są zadania do wykonania. Plac budowy jest duży. Nie siedź stale przy stercie z piaskiem i nie baw się tym piaskiem, przerzucając gromadki na gromadkę. Jest budowa rozpoczęta, są różne zadania do wykonania. Bóg potrzebuje ciebie, dlatego cię zbawił, dlatego stuka do twojego serca, bo w tobie jest obdarowanie, w tobie jest potencjał, który on widzi i pragnie, żeby tym potencjałem, tym obdarowaniem, poprzez twoje odrodzone serce, zmieniony umysł i poprzez to, że będziesz napełniony Duchem Świętym, żeby służyć w Kościele i przez Kościół dla naszego narodu, dla regionu. A kto wie, może Bóg dalej ci nawet pośle, by służyć. Tak więc Kościół, ty i ja potrzebujemy Ducha Świętego, by się rozwijać, by wzrastać. Wspomniałem o, że wrócę do listu do Efezjan, tam zacytowałem końcówkę wersetu 18 z 5 rozdziału, że mamy być pełni Ducha. Ale gdy czytamy ten list do Efezjan od 4 rozdziału 17 praktycznie wersetu, po ten fragment w 5 rozdziale 18 werset, tam jest wiele przykazań, rad, wyzwań, jak jako chrześcijanie mamy żyć. Zachęcam do lektury w domu. Przeczytajcie sobie od 4,17, przynajmniej od 4,17 do 5,21 nawet ten fragment, ale ja tutaj zacytuję z tego fragmentu pewne myśli, które tam są zawarte, które są wyzwaniem dla ciebie i dla mnie, które są zasadami funkcjonowania życia i później postawię pewne pytanie. Tam w tym fragmencie czytamy tak, to są wyzwania do nowego życia, życia w relacji. Zewleczcie, czy zedrzyjcie z siebie starego człowieka. Obleczcie się w nowego człowieka. Odnówcie się w swoim sposobie myślenia. Odrzućcie kłamstwo. Mówcie prawdę. Nie dawajcie przystępu diabłu. Pracujcie, a nie kradnijcie. Pilnujcie swego języka. Nie zasmucajcie Ducha Bożego. Usuńcie gorycz, gwałt, gniew, krzyk, oszczerstwa. Bądźcie dla siebie mili, uprzejmi, chodźcie w miłości. Niech wśród was nie będzie rozpusty, nierządu, chciwości, głupstw, błaznowania, nieprzyzwoitych żartów. Uważajcie na ludzi, co mówią puste, próżne słowa. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów, uczynków ciemności. Postępujcie jako mądrzy ludzie, nie marnujcie najdrobniejszej chwili. Postępujcie rozsądnie i rozumnie, nie upijajcie się, bądźcie względem siebie ulegli. To są wybrane wyzwania, które Bóg stawia chrześcijaninowi, by tak postępować. I powstaje pytanie. Ja sobie to pytanie zadałem kiedyś, gdy studiowałem i przygotowywałem w oparciu o ten fragment i dalej usługi. Jak to jest możliwe, żeby to wypełnić? Jak to jest możliwe, żeby te rzeczy, o których tutaj wspomniałem, są zawarte, żeby wypełnić? A Boże Słowo, Nowy Testament mówi o wielu innych jeszcze podobnych kategoriach naszych postępowań, zasad, które mają funkcjonować, wyzwań, pożądliwości naszych grzechów. Jak to jest możliwe, żeby to wypełnić? Odpowiedzią jest ten 18 werset. Bądźcie pełni Ducha Świętego. Pozwólcie, żeby On działał, bo gdy Duch Święty działa i coś nie funkcjonuje właściwie we mnie, On będzie dotykał, przekonywał. Dziś wśród chrześcijan czy w kościołach chrześcijańskich wiele rzeczy jest spłyconych. Wiele postaw jest takich, które nie powinny mieć miejsca. Ludzie służą, stają. Mówię o konkretnych przykładach, którymi się zajmowałem, czy które z nami nawet gdzieś tam niedawnych. Usługują, a nie powinni to czynić, bo nie spełniają któryś z tych kryteriów. Moralność dzisiaj bardzo mocno też leci. Ale gdy o tym myślałem, myśląc o konkretnym przykładzie, to zobaczyłem, że tam, gdzie przymykamy drzwi dla działania Ducha Świętego, tam nie ma objawienia, tam mogą się dziać rzeczy, które gdzieś później wychodzą. Mówię o sytuacjach z własnego podwórka, niekoniecznie akurat kościoła mojego. Tam, gdzie szerzej jesteśmy otwarci, Duch Święty przychodzi i po pierwsze pokazuje nam, jakie są te wyzwania. Mówi, ja ci pomogę je wypełnić i jest z nami. Ostrzega, wspiera nas. Potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego Paweł, pisząc o tym wszystkim, świadomy tego, że on sam nie podoła, mówi, musimy być pełnymi Ducha Świętego. Bo wtedy on nam pomoże. Gdy są dary Ducha Świętego, gdy funkcjonują w Kościele, one są do budowania osoby i Kościoła, do ostrzegania, do wskazywania. I chwała Bogu za to. dar objawienia, dar wiedzy, dar poznania, dar rozróżniania. Jest wiele darów. Kościół tego potrzebuje. Kolejna myśl. Kościół, by wykonywać zadania, by służyć, musi być pełen Ducha Świętego. Kiedy stąpił Duch Święty w Dziejach Apostolskich 1:8, zanim to się stało, gdy Jezus mówił, gdy stąpi, będziecie mi świadkami w różnych miejscach. Będziecie świadczyć o mojej mocy, o mojej miłości. W liście do Rzymian, 15 rozdziale, czytamy o ludziach pozyskanych przez moc i działanie Ducha Świętego. W Ewangelii Marka, 16 rozdział, 15-18, czytamy, że ci, którzy uwierzą w Pana Jezusa, będą im towarzyszyły pewne znaki i chodzi tam o działanie Ducha Świętego. Mówi, to będzie częścią tego, że ja jestem z wami, że ludzie rodzą się na nowo, że Duch Święty wstępuje i prowadzi was. By zadanie było wypełnione, by służba była kontynuowana i ludzie mogli się nawracać. To Duch Święty, Ewangelia na 16 rozdział, 7-11 z nauczania Jezusa. Jezus mówi, Duch Święty poprowadzi ludzi i przekona ich o swojej zgubionej pozycji, o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Przekona ich, dotknie ich serc. To uczyni Duch Święty. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 19 werset. Tam dowiadujemy się, że Duch Święty poprowadzi ludzi do tych, do których byśmy nie poszli. Korneliusz i Piotr. Piotr miał wizję, a później Duch Boży mu mówi, oto stoją ludzie, nie wzbraniaj się, idź z nimi. Duch Święty przygotował jego serce. To jest obraz, że Duch Święty pomaga nam pójść do ludzi, do których normalnie byśmy nie poszli. Piotr nie poszedłby do Korneliusza, był poganinem. Duch Święty mu powiedział, co Bóg oczyszcza, nie miej zaskalane. Idź. Jak bardzo to nam pokazuje, potrzebujemy Ducha Świętego, by wykonać zadanie, misję, by dotrzeć do tych, którzy tego potrzebują. A On prowadzi każdego może inaczej, kościoły, wspólnoty też inaczej, nie ma pewnych schematów, szablonowości, bo żyjemy w różnym środowisku, do różnych ludzi docieramy, potrzebujemy Ducha Świętego w naszym życiu. Kościół pełen Ducha to kościół wpływu, kościół oddziaływania. I ostatnie dwie krótkie myśli i będę kończyć. Kościół, by pokonywać problemy, trudności, potrzebuje Ducha Świętego. Życie w relacji z Bogiem to nie jest życie tylko triumfów i zwycięstwa. Zresztą każdy z was tego, kto żyje z Bogiem, osobiście doświadczył już. Jeżeli nawet długo nie idziesz za Bogiem, już wiesz, że masz swoje porażki, masz swoje głupoty, zagubienie się gdzieś. Musimy pokutować. Pierwszy list Jana powiada, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, oczyszcza od wszelkiej nieprawości. Musimy gdzieś porządkować, ale to Duch Święty pomaga te różne problemy, trudności, wzmagania nasze nam przezwyciężać. Musimy współdziałać z Nim. Z Bożego Słowa przykłady kategorii, gdy powstał problem w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale, że zabroniono uczniom, apostołom, wzięto ich przed Sanhedryn, zabroniono im głosić Ewangelię. Problem. Co mamy robić? Przyszli do swoich. Duch Święty dał im rozwiązanie. Dał mądrość. My nie możemy nie mówić o tym, co Bóg dokonał w naszym życiu. Uznajcie sami, czy jest to logiczne nawet. Duch Święty ich wsparł. Modlili się z radością. Dopełnieni znowu byli. Tak więc, gdy są różne wyzwania, problemy w życiu Kościoła, w życiu indywidualnym, Duch Święty jest tym, który chce nam pomóc. Pytanie jest, czy współdziałam z Nim, czy słucham Jego głosu, czy chcę stosować to, co On mi mówi. Bo czasami my chcemy swymi rozwiązaniami zmieniać rzeczywistość. Wtedy jest trochę więcej najczęściej bałaganu. I Pan czeka, Duch Święty czeka, by On mógł się zaangażować, ale On jest potrzebny nam, by pokonywać różne problemy, by wychodzić zwycięsko. W Starym Testamencie Dawid, król, znalazł się w potężnym problemie, zagubił się, popadł w grzech. Gdy czytamy Psalm 51, to widzimy, jaka była świadomość. On miał świadomość, jak ważny jest Duch Święty. W czasach Starego Testamentu, gdzie nie przyszedł, nie był objawiony taki, jaki jest. On miał taką świadomość, że jeżeli zabraknie w jego życiu obecności Ducha Świętego, to jest zgubiony. Dlatego modli się w swojej modlitwie, Boże, ale nie zabieraj mi swojego Ducha Świętego. Był gotowy przy różnych sytuacjach na inne rzeczy. Boże, to, tamto, okej, niech się dzieje. Ale ta modlitwa mu pokazuje, ja nie chcę utracić jednego. Realnej obecności Boga w mym życiu poprzez obecność Ducha Świętego, który prowadzi, daje mądrość, daje łaskę. psalmy wszystkie, które napisał, tyle mądrości, którą przekazał. Skąd to się bierze? Duch mądrości był ponad nim. Duch rady. Tak więc i dał mu wyjście, pokazał mu, jakie jest też wyjście poprzez pokutę sytuacji, w której on się znalazł. Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, tam jest problem głodu zapowiedzianego, objawiony przez Ducha Świętego. Rozwiązanie przyszło z wyprzedzeniem. Wiedzieli, co zrobić. I ostatnia myśl. Kościół, by funkcjonować, potrzebuje liderów, przywódców pełnych Ducha Świętego. Dlatego elementem dzisiejszego nabożeństwa wcześniej ma modlitwa o naszego brata, gdzie rozpoznaliśmy działanie Boże, działanie Ducha Świętego, ale potrzebuje liderów na każdym szczeblu służby pełnych Ducha Świętego. Oni, ja, musimy o to zabiegać, ale też was wzywam i proszę, Kościele, módlcie się o waszych liderów w różnych służb, o to, żeby byli pełnymi Ducha Świętego. Bo jak będą pełnymi Ducha Świętego, to mniej głupot zrobią, używając tak. Ja w swojej służbie też głupoty robiłem. Nie celowe, może jakieś świadome, ale czasami zawalamy. Oczywiście to nie jest w takiej proporcji jak osoby, które jeszcze nie są dojrzałe. One więcej tych głupot gdzieś tam różnych zrobią. Ale gdy jest pełnia Ducha Świętego, on kontroluje, on pomaga, on wspiera, on czuwa dla dobra Kościoła, bo on chce budować Kościół. Dlatego módlcie się o swoich liderów, swoich przywódców, liderów grup domowych, jeżeli są, tych, którzy grupę modlitewną prowadzą. Wołajcie do Pana, błogosławcie i proście, niechaj to są ludzie pełni Ducha Świętego. Bo wtedy będziemy czuć się bezpiecznie. Wtedy Pan Kościoła będzie czuwał. Bo jeżeli jestem pełnym Ducha Świętego, to wiem, ja mam taką świadomość. Kościół to nie moja własność, to własność Pana. Ja tylko na określony okres czasu mam przywilej służyć i za to niosę odpowiedzialność w takiej czy w innej służbie. Tak powinniśmy rozumieć. Jeżeli Duch Święty nas prowadzi, mamy taką świadomość. Tak więc Kościół potrzebuje ludzi pełnych Ducha Świętego. Apostołowie i 120 zgromadzonych na początku dziejów apostolskich nie poszło służyć, bo Jezus powiedział: czekajcie. Duch Święty stąpił na nich. Piotr i Jan. Uzdrowienie chromego przy świątyni, 3 rozdział, pierwsze 11 wersetów Ewangelii, Księgi Dziejów Apostolskich. Duch Święty precyzyjnie ich prowadził o właściwej porze, właściwe przesłanie, zaufali i cud się dokonał. Gdyby nie byli prowadzeni Duchem Świętym, Jego namaszczenie. Nie wiemy, jak to by się toczyło. Wiemy, że to Boży Duch. Dzieje Apostolskie, gdy czytamy, to widzimy. Później diakoni ustanawiani, inne służby. Kościół potrzebuje liderów, przywódców pełnych Ducha Świętego. Chcę też dziękować tym, którzy służą waszemu pastorstwu, tym, którzy służą za służbę, za wierność. Bądźcie ludźmi otwartymi na Ducha Świętego i prowadźcie ludzi do przeżyć w Duchu Świętym. To jest dzisiejsza potrzeba Kościoła, bo on zaistniał przez ponadnaturalne działanie Ducha Świętego. Bo by żyć, potrzebuje Ducha Świętego. By się rozwijać i dojrzewać, dochodzić do dojrzałości, potrzebujemy Ducha Świętego. By wykonywać zadania, misje, służyć innym, potrzebujemy Ducha Świętego. By pokonywać problemy, potrzebujemy Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy przywódców pełnych Ducha Świętego. A jak wspomniałem, Duch Święty nigdy nie poprowadzi nas obok Jezusa. Zawsze nakierowuje nas na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Tego, który ma moc dziś dotknąć się Ciebie i uczynić cud w Twoim życiu. Który ma moc zmyć Twoje grzechy, bo to się dokonało. Jeżeli poprosisz o to, dziś Duch Święty ma moc wypełnić Twoje życie, Twoje myśli. Wejść w sytuację, w której się znajdujesz i dać Ci łaskę, dać Ci mądrość, przynieść Ci nowe siły, nadzieję, żeby poprzez to przejść. Gdy On jest obecny, pozwalamy Mu działać, On to z radością czyni. On przychodzi z spokojem, On przychodzi z mocą swoją. I tak jak w liście do Rzymian tam cytowałem, Królestwo Boże to pokój i radość w Duchu Świętym. Bóg chce, żebyśmy radowali się w Duchu Świętym, żebyśmy doświadczali, przeżywali pokój w Duchu Świętym, żeby doświadczać Jego sprawiedliwości, żeby wydawać owoc i żeby działać w mocy Ducha Świętego. Tego wam życzę. A Boże Słowo mówi na koniec kilka cytatów. Bóg udziela ducha bez miary. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie, niech prosi, a On da. O ileż bardziej Ojciec da Ducha Świętego tym, którzy proszą, którzy pragną. I mowa jest także, obietnica ta jest dla każdego, jest dla wszystkich. Kochani, powstańmy. Grupa uwielbienia może przyjść tu. I chcemy mieć czas modlitwy, zanim zakończycie nabożeństwo, tak jak to czynicie czas modlitwy, krótkiego oczekiwania, niech przyjdzie On, niech przyjdzie i niech wejdzie w sytuację mojego, Twojego życia. Otwórz nasze serca, módlmy się. Wołajmy, przyjdź Duchu Święty, dotknij mnie, ja pragnę Twojej pełni. Ja Ci dziękuję, że dzięki Twojemu działaniu mocy mogłem narodzić się na nowo. Należę do Jezusa Chrystusa, jestem częścią Kościoła i pragnę, aby Kościół był mocny, silny. By tak było, to ja muszę być mocny, silny w właściwej relacji z Tobą. O Duchu Święty, jeżeli trzeba, dawaj poznanie grzechu, głupoty w naszych sercach, byśmy to wyznali Jezusowi, by porządkować nasze życie. O to się modlimy. Ale przyjdź i wypełniaj. Przyjdź i rozdzielaj swoje dary tak, jak chcesz. O to się modlimy, aby Kościół był silny i mocny, aby wykonać zadanie, które Ty masz dla nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Halleluja. Chwała Ci, Panie. Chciejmy trwać w tej modlitwie. Jeżeli są osoby, które pragną, żeby się pomodlić o Ciebie, żeby Duch Święty dotknął się Twojego życia, Twojej sytuacji, zróbcie to szybko, przyjdźcie, są tutaj liderzy, pastor, o Was będziemy się modlić. Nie wiem, czy taki zwyczaj czynię, ale czynię to jako gość, bo tak odczuwam, by to uczynić. Tak więc już teraz, jeżeli chcesz przyjść, przyjdź, ale nie, to nie chodzi o to, jeżeli chcesz przyjść, jeżeli masz konkretną potrzebę i masz wiarę, żeby dzisiaj wziąć, bo jeżeli tylko przyjdziesz, bo fajnie było mówione, bo inni wychodzą, możesz tak samo odejść z powrotem. Ale jeżeli w Twym sercu słowo wzbudziło wiarę, dotknęło się Ciebie, to przyjdź zaufaniem, że Pan Kościoła Jezus Chrystus poprzez swego Ducha Świętego da Ci to, o co prosisz, czego pragniesz. A my po prostu będziemy się modlić i prosić Duchu Święty, usłysz tym osobom tak, jak to jest potrzebne. Halleluja, dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, halleluja.
Powoli zbliżamy się do końca naszego nabożeństwa. Chciałbym jeszcze taką jedną rzecz zrobić, której popełniłem wcześniej, ale jakoś tak przeoczyłem. Mianowicie tyle się naopowiadałem o tym, że nasze małżonki są naszą wielką pomocą i bez nich nasza służba nie byłaby taka owocna. A zapomniałem wspomnieć, że jest też i żona prezbitera okręgowego wśród nas, Lidia, która właśnie jest wielką pomocnicą swojego męża w jego służbie trudnej. Także witamy i błogosławimy Ciebie. Oczywiście pozdrawiamy Ciebie, jak i całą Twoją rodzinę. Dobrze, nabożeństwo nasze jest zakończone. Tak jak słyszeliśmy, Mariusz oraz Agnieszka zapraszają nas na obiad, który oni dzisiaj sponsorują z racji właśnie tej uroczystości dzisiejszej. Życzę wszystkim gościom Bożego błogosławieństwa i także oczywiście gościom i oczywiście członkom wspólnoty Oaza. I zapraszam. Zawsze u nas nabożeństwa są otwarte, zawsze można przyjść, pomodlić się, poprosić o modlitwę. I niech imię Boże będzie uwielbione tutaj i w naszym życiu z Bogiem. Można jeszcze podejść z modlitwą w tym czasie. Brat prezbiter chętnie pomodli się.